Przyglądamy się, drodzy Państwo, Kościołowi, tej niesamowitej rzeczywistości, bardzo bogatej, jaką jest Kościół, ponieważ jesteśmy w trakcie rozważania wyznania wiary, credo. Kościół. Dzisiaj sobie powiemy na temat hierarchicznej struktury Kościoła. I to są punkty w katechizmie od 871 i następne punkty. Będziemy się przyglądać w najbliższych dniach. Dzisiaj hierarchia, potem w kolejnych spotkaniach wierni świeccy i potem jeszcze życie sakrowane. Ale dzisiaj ten punkt pierwszy, hierarchiczna struktura Kościoła. Zanim o hierarchii powiemy sobie więcej, zauważmy ogólnie kilka sformułowań dotyczących wiernych, jako takich wszystkich razem wziętych. Mówi katechizm: wiernymi są ci, którzy przez chrzest, wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani ludem Bożym i stawszy się z tej racji na swój sposób uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, zgodnie z własną pozycją każdego, są powołani do wypełniania posłania, jakie Bóg powierzył Kościołowi w świecie. To jest fragment ten odczytany z katechizmu, ale on się odwołuje i do prawa kanonicznego, i do soborowej konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium. Wierni to są ci, którzy są wszczepieni przez chrzest w Chrystusa. Czyli wierni to są wszyscy ochrzczeni wierni, którzy, mówi dalej katechizm, jak słyszeliśmy, owszem, swoje powołanie realizują to w sposób wspólny. To, co nas łączy, to jest udział w misji Chrystusa, kapłańskiej, prorockiej i królewskiej, zgodnie z własną pozycją każdego wiernego. Ale to jest to, co nas łączy. Wszczepienie Chrystusa przez chrzest. To jest tym, co wyróżnia, jest krytym bycia wiernym. Chrzest, czy jest ochrzczony. Dlatego Kościół bardzo od zawsze przywiązuje dużą wagę do chrztu. Chrzest jako brama sakramentów, brama wejścia do Kościoła, jako ten fundament, do tego stopnia, że chrztu mogą udzielić nie tylko kapłani, nie tylko diakoni, to jest oczywiście, to są zwyczajni szafarze sakramentu chrztu, ale też mogą udzielić wierni świeccy chrztu. Mówimy o sytuacjach nagłych, gdzieś w szpitalu, gdzieś, gdzie trzeba pospieszyć się, bo jest sytuacja zagrożenia życia dziecka. A nawet, i to jest też bardzo wymowne, nawet chrztu mogą udzielić osoby niewierzące, nawet nieochrzczeni mogą udzielić chrztu. Pod warunkiem jednak, że sobie wzbudzą w sercu intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, kiedy chrzci. Czyli ktoś sam nie jest wierzący, ktoś w to nie wierzy, ale wiedząc, że to dziecko jest dzieckiem rodziców katolickich, ochrzczonych, chce spełnić to, co by na pewno oni pragnęli. Pielęgniarka, lekarz gdzieś w szpitalu. I Kościół też umożliwia taki czyn. Dlatego ważne, żebyśmy też znali, każdy z nas, formułę Chrztu Świętego. Stanisławie, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Święto. I trzykrotne polanie główki dziecka wodą. Nie musi być woda święcona, może być zwykła woda, czysta woda. To nam pokazuje, drodzy Państwo, jak szeroko Kościół otwiera możliwość udzielenia chrztu. Pokazuje nam, jak ważny jest chrzest. Wszczepienie w Chrystusa, w źródło życia. Chrzest. Wierni to są ochrzczeni. I czytamy dalej w katechizmie. Z racji odrodzenia w Chrystusie, wszyscy wierni są równi co do godności i działania, na skutek czego każdy zgodnie z własną pozycją i zadaniem współpracuje w budowaniu ciała Chrystusa. A więc dwie wskazówki tutaj mamy, widzimy. Wszyscy jesteśmy równi co do godności i działania na mocy chrztu. Jesteśmy jednakowo ochrzczeni, jednakowo jesteśmy ludźmi wierzącymi. Nie ma innej wiary osoby świeckiej, kapłana. Oczywiście każdy swoją wiarę przeżywa na swój sposób, ale co do samej istoty, wiara jest jedna. Jesteśmy jednakowo wszczepieni w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani Greka, mówi św. Paweł w jednym ze swoich listów. Wszyscy jesteśmy kimś jednym w Chrystusie. Jednakowość, równość co do godności i działania. Oczywiście każdy zgodnie ze swoim powołaniem. To nie jest kopiowanie mechaniczne. Nie wszyscy są, mają to samo powołanie w kościele. Nie wszyscy są kapłanami czy osobami konsekrowanymi. To są różne powołania w kościele. Różne sposoby wyrażania, realizowania, bycia wiernym na różne sposoby. I czytamy dalej. Katechizm mówi nam tak. Nawet różnice, które Pan chciał wprowadzić między członkami swojego ciała, służą Jego jedności i Jego posłaniu. Istotnie, w Kościele istnieje różnorodność posługiwania, ale jedność misji. Różnorodność posługiwania, ale jedność misji. Apostołom i ich następcom zostało powierzone przez Chrystusa zadanie nauczania, uświęcania i kierowania w Jego imieniu i Jego mocą. Ludzie świeccy mają uczestnictwo w funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa, wypełniają natomiast swe zadanie w posłannictwie całego ludu Bożego w Kościele i w świecie. Są także wierni, którzy należą do jednej i drugiej kategorii, hierarchia i świeccy, którzy przez profesję rad ewangelicznych, czyli osoby konsekrowane, którzy przez profesję rad ewangelicznych poświęcają się Bogu i pomagają w zbawczej misji Chrystusa. A więc ta różnorodność jest komplementarna, uzupełnia się nawzajem. Ta sama misja, ale różne sposoby jej realizowania. Różnorodność posługiwania, ale jedność misji, mówi katechizm tutaj. I drodzy Państwo, tyle słowem wstępu co do tego, kim są wierni i tutaj tej całej różnorodności, ale i jedności, jak słyszeliśmy. I teraz przechodzimy już do punktu pierwszego w tym paragrafie mówiącym o wiernych. Punkt, który nam przedstawia hierarchiczną strukturę Kościoła. Sam Chrystus jest źródłem posługi w Kościele. On ją ustanowił, wyposażył we władzę oraz wyznaczył misję, kierunek i cel. I katechizm tutaj teraz cytuje Soborową Konstytucję o Kościele Lumen Gentium, mówiąc tak. Celem pasterzowania ludowi Bożemu i jego nieustannego pomnażania Chrystus Pan ustanowił w swoim Kościele rozmaite posługi święte, które nakierowane są na dobro całego ciała. Wyposażeni bowiem w świętą władzę, szafarze służą swoim braciom, aby wszyscy, którzy należą do ludu Bożego, doszli do zbawienia. Mówi katechizm w tym punkcie, że sam Chrystus jest źródłem posługi w Kościele. W Kościele mówimy, i tak jest, nie ma demokracji. My nie głosujemy, kto będzie kapłanem, kto będzie biskupem. Nie ma oddolnej drogi tutaj, że tak powiem, ale jest odgórna, od Chrystusa. Mówimy o powołaniu do kapłaństwa, powołaniu przez kogo? Ano przez Chrystusa. On powołuje. Odgórna tutaj jest. I ta struktura, ona wyraża też prawdę, czym jest Kościół. My patrzymy na Kościół, ale też to, kim, jaki jest Kościół, jak jest zorganizowany ten sposób organizacji, on wyraża też naturę Kościoła. To nie jest tylko jakaś tam organizacja, no bo jakoś trzeba się zorganizować, gdzie są ludzie, musi być jakaś organizacja, jakiś system. Nie. To wyraża samą naturę Kościoła. To, jak Kościół działa, jak Kościół czyni, swoją misję realizuje, sposób realizowania tej misji, mówi o tym, kim, czym Kościół jest. Wyraża naturę Kościoła i stąd warto też tak sobie nieraz przyjrzeć się Kościołowi, żeby też nad tym gdzieś nieraz pomyśleć, pomedytować, bo to nam pokazuje właśnie prawdę o Kościele, sama też i organizacja Kościoła. A więc to Chrystus jest, On jest źródłem posługi w Kościele. Nawet nie pragnienie samego kapłana, samego biskupa. Nikt się sam nie powołuje. Nikt sam sobie nie bierze tego urzędu, mówi Pismo Święte. Czytamy dalej w katechizmie. Jakże mieli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśli by nie zostali posłani? To fragment listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Nikt, żadna pojedyncza osoba, ani żadna wspólnota nie może sam sobie głosić Ewangelii. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Nikt nie może sam sobie dać mandatu i misji głoszenia Ewangelii. Posłany przez Pana mówi i działa nie przez swój własny autorytet, ale na mocy autorytetu Chrystusa. Nie jako członek wspólnoty, ale mówiąc do niej w imieniu Chrystusa. Nikt nie może sam sobie udzielić łaski, ale musi być ona dana i ofiarowana. Zakłada to szafarzy łaski, upoważnionych do i uzdolnionych przez Chrystusa. Od Niego biskupi, od Chrystusa, od Niego biskupi i prezbiterzy otrzymują misję i świętą władzę działania in persona Christi Capitis, czyli osobie Chrystusa głowy. A diakoni otrzymują od Niego zdolność służenia ludowi Bożemu poprzez posługę liturgii, słowu i miłości. W komunii z biskupem, diakoni w komunii z biskupem i jego prezbiterium. Tę posługę, którą posłani przez Chrystusa czynią i dają na mocy daru Bożego, dają to, czego nie mogą uczynić i dawać sami z siebie, tradycja Kościoła nazywa sakramentem. Tę posługę, którą kapłani czynią, tradycja Kościoła nazywa sakramentem. Ta ministerialna posługa jest przekazywana w Kościele za pośrednictwem osobnego sakramentu. Mówimy o sakramencie święceń. A więc, drodzy Państwo, tutaj słyszymy w tym punkcie katechizmu, że nikt sam siebie nie posyła. Ja nie mówię w swoim imieniu. Święty Paweł miał to, bardzo często pisał w swoich listach. Pan mnie posłał. Stanąłem przed wami z drżeniem, nieraz mówi, czyli nie było mu łatwo pójść. Ale mówi, idź to w moje imię i głoś to, co ja ci powiem. Czy prorocy, doświadczenie proroków. Idź i nie lękaj się, bo ja cię posyłam. A więc posłanie. Nikt tobie nie może uzurpować prawa misji głoszenia Ewangelii. Owszem, ktoś rozeznaje, że to pragnienie, tak, chce głosić Ewangelię, chce być kapłanem, ale to jest rozeznanie, pytanie fundamentalne. Czy aby to nie świadczy o tym, że Jezus mnie powołuje do tej misji, bo być może, bo właśnie stąd jest to moje pragnienie. I całe rozeznawanie pójścia do kapłaństwa, to jest właśnie rozeznawanie między tym, czy to jest tylko moje chcenie, moich bliskich być może i tak dalej, czy to jest pragnienie Chrystusa. I słyszymy nieraz, kiedy mówią kapłani, że ja bym sam tego nie wymyślił, ja nigdy nie myślałem o byciu kapłanem. To gdzieś mnie przerasta. Ja się sam sobie dziwię, że tak Pan Bóg pokierował moją drogą. A więc nikt sobie sam tej misji nie bierze. I właśnie też mówi katechizm, nikt nie działa przez swój własny autorytet. Owszem, powinno być tak, że głosiciel Słowa Bożego, że szafarz sakramentu jest święty, jest gorliwy. Tak. I tego się domaga też to, czym jest sakrament święceń. Tego się domaga natura tej posługi. Ktoś czyni najświętsze sprawy. Głosi Słowo Boga. Szafuje sakramenty, jest szafarzem sakramentu, czyli najświętsze rzeczywistości. Ktoś to czyni. Uchowaj nas, Boże, żebyśmy się do tego my, kapłani, przyzwyczaili. Żeby to stało się rutyną. Każdy sakrament dla Pana jest źródłem niesamowitym, niewyczerpanym medytacji. Pisze święty Karol Borromeusz, arcybiskup Mediolanu, do swoich kapłanów w liście. Chrzcisz, głosisz słowo, inne sakramenty prawujesz. Myśl, co czynisz. Medytuj, ile masz w ciągu dnia okazji do medytacji. A więc mówię, tak być powinno, że szafarz jest święty. Święty daje święte. Święte rzeczywistości, sakramenty. Ale nie dlatego głosi i sprawuje sakramenty. One są nie dlatego święte i ważne, że szafarz jest święty, bo też i szafarze są grzeszni. Ale dlatego, że to czyni w imię Chrystusa. On nie głosi siebie. I nieraz szafarz, kapłan, głosi kazanie samemu sobie najpierw. nieraz głosi, sam czując się gdzieś zawstydzonym w środku, że no tak, i sam się nieraz konfrontuje z tym, co głosi. Bo głosi nie siebie, ale Chrystusa. Głosi coś, sprawuje coś, co go nieskończenie przerasta. Pisał ksiądz Twardowski, własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem w proch padam i przed kapłaństwem klękam. To mnie przerasta. W lipcowy poranek mych święceń, dla innych szary zapewne, jakaś moc przeogromna z nagła poczęła się we mnie. Zadziwienie. To mnie przerasta. I posłanie, bycie posłane. Biskup posyła do parafii proboszcza. Jest posłany. Wcześniej biskup sam uczestniczy w sukcesji apostolskiej. A więc każdy biskup, można by tak odtworzyć, powiedzmy, jego genealogię bycia biskupem, to znaczy ta kolejność otrzymywania święceń, ona się wywodzi od apostołów. To przekazywanie mandatu apostolskiego biskupowi, każdemu innemu. Gdyby traktować się wstecz do początku Kościoła, to można by dojść do któregoś z apostołów. I każdy biskup właśnie, tylko się cały czas, bardzo przez wieki dba, żeby ta sukcesja apostolska, ta ciągłość przekazywania władzy apostolskiej była zachowana, bo to jest od Chrystusa, bo na początku to Chrystus wybrał apostołów 12 i Chrystus ich posłał i dał im władzę. I to jest w Kościele bardzo pielęgnowane, o to się dba, żeby właśnie to nazywamy sukcesję apostolską. I kapłan działa w imieniu Chrystusa, in persona Christi, w osobie. Kapłan mówi, ja ciebie chrzczę, ale to Chrystus mówi, ja ciebie chrzczę. Ja odpuszczam tobie grzechy, ale to Chrystus odpuszcza tobie grzechy. Kapłan czyni, daje swoje usta Chrystusowi. To widzimy bardzo wyraźnie w Eucharystii, gdzie mówi kapłan, mówi, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. No nie kapłana ciało Chrystusa, ale mówi w pierwszej osobie, to jest ciało moje. In persona Christi, w osobie Chrystusa. Czytamy dalej w katechizmie. Z naturą sakramentalnej posługi kościelnej, z naturą sakramentalną posługi kościelnej jest wewnętrznie związany jej charakter służebny. Istotnie, całkowicie zależąc od Chrystusa, który posyła i wyposaża we władzę, pełniący posługę są rzeczywiście sługami Chrystusa. Na obraz Chrystusa, który dobrowolnie przyjął postać sługi. Ponieważ słowo i łaska, których są szafarzami, nie należą do nich, ale są słowem i łaską Chrystusa, który powierzył im je dla innych, stają się oni dobrowolnie sługami wszystkich. Charakter służebny sakramentu posługi kapłańskiej, posługi hierarchicznej. Mówimy o kapłaństwie służebnym. Kapłaństwo świeckich, też o tym dzisiaj już wspomnieliśmy na początku katechezy, mówi, to jest kapłaństwo powszechne. Natomiast tu to sakramentalne kapłaństwo to jest kapłaństwo służebne. Są sługami Chrystusa. Jak on. On czują postać sługi i szafarze też są sługami, jak on. Troszczą się, aby wszyscy, którzy należą do ludu Bożego, doszli do zbawienia. Wyposażeni w świętą władzę, szafarze służą swoim braciom, mówi Lumen Gentium, czyli konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II. Charakter służebny. Do natury sakramentalnej posługi kościelnej należy także jej charakter kolegialny. A więc tu był służebny przed chwilą, a teraz charakter kolegialny. Istotnie, od początku swojej misji Pan Jezus ustanawia 12, którzy byli zalążkami nowego Izraela, a równocześnie początkiem świętej hierarchii. Razem wybrani zostali także razem posłani, a ich braterska jedność będzie służyć komunii braterskiej wszystkich wiernych. Będzie ona jakby, ta jedność braterska, będzie ona jakby odbiciem i świadectwem komunii osób bożych, Trójcy Świętej. Ta jedność wzajemna, miłość wzajemna. Dlatego każdy biskup pełni swoją posługę, mówi dalej katechizm, w ramach kolegium biskupiego, w komunii z biskupem Rzym, następcą świętego Piotra i głową kolegium biskupiego. Prezbiterzy zaś pełnią swoją posługę w ramach prezbiterium diecezji pod kierunkiem swojego biskupa. Wymiar kolegialny, charakter kolegialny posługi sakramentalnej. Czytamy w Ewangelii, że Pan Jezus powołał 12 i razem, jako ta wspólnota tych 12 ich kształtował, im z nimi chodził, spędzał z nimi czas. Posyłał ich po kilku, po dwóch, nie pojedynczo. Kiedy w Dziejach Apostolskich czytamy, pojawiają się nowe problemy przed Kościołem. Kościół, który jest bardzo młody. To, co czynią apostołowie, zbierają się razem i wspólnie dyskutują, wspólnie się modlą i wspólnie zastanawiają się, jak to należy do tego podejść, do tych spraw. No, pierwszy problem tutaj, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich, pierwszy, ten sobór, mówimy jerozolimski, dotyczył nawróconych z pogaństwa, czy najpierw ich trzeba obrzezać, czyli muszą przejść przez judaizm, czy nie, nie jest to konieczne. I decyzja apostołów, że nie jest to konieczne. Ale ta wspólnotowe rozeznawanie. I tutaj też mówi właśnie nam katechizm o kolegium biskupim. Kolegium biskupim. Jest właśnie, biskup nie jest sam, ale jest w łączności z biskupem Rzymu. To jest głowa kolegium. Prezbiterzy, kapłani są w ramach prezbiterium diecezji. A więc to jest cały czas we wspólnocie, która, ta wspólnota to nie jest tylko kwestia techniczna, że razem jest łatwiej. Łatwiej nawet jest rozeznać, kiedy są te decyzje, trzeba podjąć jakieś, tak? To też, owszem. Ale to jest też wyraz, to co mówiłem, tego czym jest Kościół. Ta struktura wspólnotowa, tego czym jest Kościół. Kolegium biskupie, wspólnota kapłanów ze swoim biskupem w ramach prezbiterium diecezji wyraża komunię osób bożych. Drodzy Państwo, tu mamy ogromną głębię. To dotykamy tajemnicy Trójcy Świętej, niepojętej. Jak są trzy osoby w jedności, w miłości wzajemnej, taką rzeczywistością ma być właśnie to kolegium biskupów, kolegium kapłanów. Kapłani potrzebują wspólnoty. Kapłani zakonni mają łatwiej, bo żyją we wspólnocie. Kapłani diecezjalni też potrzebują wspólnoty i Kościół zachęca kapłanów też w różnych dokumentach, wypowiedziach, żeby tę wspólnotę kapłańską pielęgnować, budować. To przybiera różne formy. Formy różnych spotkań, rekolekcji, częstszych, rzadszych, wspólnotę życia razem na plebanii, gdzie też zachęca się, żeby kapłani wspólnie się modlili, wspólnie przynajmniej raz na jakiś czas, raz dziennie, w tygodniu, zjedli posiłek razem, przy stole usiedli. Ta wspólnota, bo to jest też coś, co nas uwiarygadnia. Żeby też wierni mówili o kapłanach, patrzcie, jak oni się miłują. Że to my patrzymy na kapłanów i widzimy miłość Trójcy Świętej. Poprzeczka wysoka, ale mówimy o rzeczach bardzo wysokich. Mówimy o sercu naszej wiary. Mówimy o Kościele. I idźmy dalej, śledząc katechizm. Do natury sakramentalnej posługi kościelnej należy wreszcie jej charakter osobowy. Więc mówiliśmy o charakterze służebnym, kolegialnym, teraz mamy charakter osobowy. Chociaż, czytamy dalej katechizm, chociaż pełniący posługę Chrystusa działają we wspólnocie, to zawsze działają także w sposób osobowy. Każdy z nas, każdy zostaje powołany jako osoba. Ty pójdź za mną, mówi Pan Jezus. Ty pójdź za mną. By być we wspólnocie, we wspólnym posłaniu osobowym świadkiem, ponosząc osobistą odpowiedzialność przed tym, który posyła, działając w jego osobie i dla osób. Ile właśnie jest tego personalizmu, tak powiedzmy, w różnych formułach też sakramentalnych. Ja ciebie chrzczę. Ja ciebie. Spotkanie osób w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ja odpuszczam tobie grzechy. Mówiłem, że to mówi nie w imieniu Chrystusa, a to mówi ten kapłan. A więc to zawsze kapłan działa nie jako ktoś anonimowy, ale jako właśnie osoba. Owszem, kapłaństwo, godność kapłańska jest taka sama, ale zawsze jest ten sposób realizowania tego powołania kapłańskiego specyficzny według charyzmatu tego kapłana, jego duchowości. Każdy z nas, i kapłan też, ma swój charakter, swoją duchowość i to kapłaństwo zawsze gdzieś się jest wspólne, tak, i to jest istota, ale też jest specyficzne tej osoby. Każdy jest powołany jako osoba. Ty pójdź za mną. Nie ktoś, nie jakaś masa idzie za Jezusem, ale ty z twoim imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL-u, z twoją historią życia, ty pójdź za mną. I bądź moim świadkiem ty jako ty, z twoimi zaletami, wadami, talentami, ułomnościami. Jezus powołuje człowieka całego, z całym, powiedzmy tak sobie, pakietem, bagażem tego, co człowiek sobie niesie. I ostatni akapit tego punktu. Posługa sakramentalna w Kościele jest więc służbą pełnioną w imię Chrystusa. Ma ona charakter personalny oraz formę kolegialną. Potwierdza się to w więzach między kolegium biskupim i jego głową, następcą świętego Piotra, oraz w relacji między odpowiedzialnością pasterską biskupa za jego kościół partykularny i wspólną troską kolegium biskupiego o kościół powszechny. A więc charakter personalny ma posługa sakramentalna, ale też ma formę kolegialną. Wspólna troska, wspólna posługa we wspólnocie tego biskupa, tego kapłana. I kapłan służąc w parafii, biskup służąc w diecezji, kapłan służąc w diecezji, owszem, służy tej diecezji, tej parafii, ale służy w kościele, służy kościołowi. To też tutaj trzeba patrzeć szeroko. Kościół jest powszechny. Mówimy o kapłanach, którzy jadą misję, że to są księża Fidei Donum, czyli dar wiary. I wielu kapłanów właśnie nie czuje to powołanie do pójścia poza swoją diecezję, właśnie gdzieś na misję, gdzieś tam, gdzie brakuje. Czy biskupi się troszczą o cały Kościół, patrzą szeroko. Wspólnie z następcą świętego Piotra, papieżem, troska o Kościół powszechny. W tym wymiarze diecezji, owszem, tak to na co dzień. Ale też są różne spotkania, teraz był synod o młodzieży, czy inne są te fora, na których spotykają się biskupi czy kapłani, po to, aby podjąć refleksję na tym właśnie, czym jest Kościół, jak służyć lepiej całemu Kościołowi. Drodzy Państwo, 9:04. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej katechezy i zapraszam do rozmów po katechezie. Mówiliśmy na temat hierarchicznej struktury Kościoła.